Powstańmy do modlitwy. Panu Bogu naszemu chcę podziękować za ten czas, dobry czas, który możemy spędzić tutaj. Panie Boże nasz, dzięki Tobie, to Ty sprawiłeś, że czujemy się w Kościele dobrze. To dzięki Tobie, Panie Boże, słuchamy Słowa Twojego i widzimy, jak Ty do nas przemawiasz. To jest Twoje Słowo, Twoja prawda. To jest Twój głos, który mówisz do nas. Dziękujemy dlatego za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy za zdrowie, że dałeś je nam, abyśmy mogli tutaj przyjść i cieszyć się Tobą. Panie nasz, a także cieszyć się widzeniem z innymi braćmi i siostrami. Dziękujemy, Panie Boże nasz, że dałeś nam braci i siostry. Dziękujemy, że możemy stanowić teraz jedną rodzinę. Byliśmy kiedyś sobie obcy, a teraz jesteśmy jedną rodziną. To dzięki Tobie, Panie Boże nasz, który nas złączyłeś. Panie nasz, uwielbiamy Ciebie za bezmiar różnorodnych darów, które otrzymujemy od Ciebie. Jesteś dobrym, wspaniałym Ojcem i niech nasze uwielbienie będzie miłe dla Ciebie. Amen.
Czas łaski. Dziękujemy, Panie, że jesteś obecny pośród nas i to jest piękne, że możemy kochać takiego Boga w Trójcy Jedynego, który wybrał nas z tego świata. Panie, postawił na skalę swojego słowa i mamy w Tobie wolność i do tego jeszcze pełną miłość, Panie, którą okazujesz w każdej sytuacji naszego życia. Choćby była najgorsza, Panie, Twoja miłość nigdy nie ustaje i jest wieczna. Czerpiemy z niej, Panie, czerpiemy przebaczenie, Panie, swojej krwi, Panie, każdego dnia, bo nie jesteśmy doskonali, ale Ty jesteś doskonały. Mamy Boga doskonałego, takiemu zaufaliśmy i nigdy się nie zawiedziemy, Panie, bo zawsze liczymy na Twoją pomoc, na Twoje przebaczenie i na nowo Twoja łaska jest nad nami. Chwała Tobie w imieniu Jezusa, Ojcze. Amen.
Nasz Pan Jezus jest wspaniały. I to nie jest ktoś, który się nagle pojawił na ziemi 2000 lat temu, ale to jest ktoś, który był, zanim świat powstał. 6 wieków wcześniej już była mowa o Nim, już był zapowiadany, że przyjdzie. I tak czytamy w Księdze Izajasza, 53 rozdział, gdzie jest napisane: kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony także nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, utarty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złożył swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. I to było powiedziane o Jezusie Chrystusie już 600 lat temu. 6 wieków przed tym, gdy Jezus przyszedł na świat. Dalej czytamy już teraz z Nowego Testamentu, z pierwszego listu do Koryntian. Tutaj mówi Paweł o Jezusie Chrystusie. i o wieczerzy. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to jest to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Poproszę braci do pomocy. Mamy w zwyczaju, że każdy, kto bierze udział w wieczerzy, jest proszony, żeby wstał, żeby bracia wiedzieli, do kogo podejść z chlebem i z winem, a wszyscy, którzy nie będą brali udziału, mogą sobie usiąść. Zachęcamy wszystkich, aby brali udział w wieczerzy pańskiej, żeby oddawali cześć temu Bogu, żeby wspominali czas, gdy przyjdzie kiedyś Jezus Chrystus po raz powtórny, przyjdzie, aby nas zabrać. Trwajmy w modlitwie. Jeżeli ktoś jest chory, to módlmy się o nasze zdrowie, bo jak czytaliśmy, że jego ranami jesteśmy uleczeni, więc trwajmy w modlitwie, wierzmy, że On to może uczynić. Ty zmarłeś na krzyżu za nas i że możemy za każdym razem uczestniczyć w Twojej pamiątce tego, co Ty uczyniłeś dla nas. Jesteśmy Ci za to wdzięczni, że możemy pamiętać tej Twojej wielkiej łasce, jaką dałeś nam, że możemy być wybawieni dzięki Tobie. Chwała Ci, Panie. Amen.
Czy ktoś przywozi pozdrowienia? Proszę, ręka do góry, udzielę głosu. Nie widzę. W takim razie mam parę ogłoszeń. Po pierwsze, nie byli dzisiaj zapowiadanego brata Azisa. Zachorował. To jest właśnie ciekawe, że ludzie, którzy modlą się o uzdrowienie i mają efekty w tym, sami też mogą zachorować. No i to jest sprawiedliwość jakaś. No. Dlaczego? Ale nie mówi, że jakby dobrze je, to pewno do nas przyjedzie, bo chce do nas przyjechać, może za tydzień. Ale w tą ostatnią niedzielę mieliśmy wspaniałych gości z Korei, którzy się też modlili tutaj za niektórych z nas. Może ktoś z obecnych chciałby powiedzieć świadectwo, więc później proszę zastanowić się i później, jak powiem, teraz jest czas na świadectwa, może ktoś z tych, którzy doznali Bożego błogosławieństwa w jakiejkolwiek formie, zapraszam, żeby chcieli o tym powiedzieć. Także proszę pomyśleć. Może właśnie ty masz o tym powiedzieć. Teraz bardzo ważne ogłoszenia. To, że w środę jest nabożeństwo, to wiadomo, w niedzielę wiadomo, w piątek wyjazd do Ryk, to każdy wie, ale jest pewna rzecz. W czwartek jest spotkanie modlitewne, ale już nie w tej formule, jak do tej pory, kościołów Aliansu, ale spotkanie modlitewne w ramach miesiąca modlitwy i postu. Chodzi o modlitwę wstawienniczą przed wydarzeniem pod tytułem Czas Przełomu z Jakubem Kamińskim. Bierze w tym projekcie udział 14 kościołów z Lublina, a także z całego regionu. On się modli, my się modlimy, kościoły modlą się o przebudzenie. Już nie muszę mówić, kto to jest Jakub Kamiński, to nazwisko już jest chyba znane. Taki w tym momencie taki, jakby powiedzieć, polski Billy Graham, może troszkę na wyrost, ale tak można by powiedzieć. I on miał na sercu, aby w Polsce, w kilku regionach zorganizować właśnie spotkania i taką wielką ewangelizację na wiele tysięcy ludzi. I jeden z tych regionów, który zrozumiał od Pana Boga, że ma być to szczególne Boże działania, to właśnie jest Lublin i okolice. Więc nie może nas zabraknąć na tej modlitwie. Jeszcze raz przypomnę, w czwartek, ten dziś najbliższy, o godzinie 19:00. Wszyscy, jak jeden mąż, jedna żona, przyjdziemy, żeby pomodlić się o naszych bliskich, o nasze rodziny, o to miasto, o ludzi, by Pan Bóg stał się pierwszym w ich życiu. To jest, jeszcze raz powtórzę, czwartek, godzina 19:00. Z koordynatorem z ramienia naszego kościoła jest siostra Jarosława, ale dzisiaj nie widzę, chora, tak? O, właśnie też i siostra Jarosława chora. No właśnie tak to jest, zmiany pogody, jedni mają migrenę, a inni, inni mogą zachorować. Ale do czwartku pewno wszystko będzie dobrze. Zbieram nadal zgłoszenia do chrztu. Ci, którzy wiedzą, że chcą iść za Panem Bogiem, nie bacząc na nic, to w najbliższym czasie, mniej więcej za miesiąc czasu, będziemy mieli chrzest i proszę się zgłaszać. Na podstawie Słowa Bożego, które mówi, że kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Chcę też przypomnieć, że dzisiaj jest dzień wyborów. Bardzo ważny dzień dla naszego kraju, bo przecież wybieramy ludzi, którzy mają rządzić. Wprawdzie wielu się polityką nie interesuje, ale warto się interesować, żeby warto wiedzieć, kogo wybrać. Jak nie pójdziesz do urn wyborczych, no to później nie możesz narzekać, że akurat są takie władze, a nie inne. To jest właśnie w naszych rękach, więc zachęcam, żeby pójść i zagłosować. Na kogo głosować, ja nie mogę powiedzieć, oczywiście, no, ale mniej więcej możemy porównać, jak było wcześniej, jak jest teraz, czy wcześniej było lepiej, a może teraz jest lepiej, dlaczego, to już niech każdy sobie zastanowi i pomyśli i najlepiej z modlitwą wybierze. Także i my się modliliśmy o te wybory i w innych kościołach też modlono się o te wybory, więc wierzymy, że Pan Bóg to poprowadzi, więc nie narzekajmy. Jeśli już później dowiemy się, jakie są wyniki, to nie narzekajmy na te wyniki, bo wierzymy, że modlitwy dochodzą do Pana Boga i Pan Bóg wysłuchuje. Nawet gdzie dwaj albo trzej, tam Pan Bóg wysłuchuje. Jeszcze jedna rzecz. W tą najbliższą sobotę jest ślub. Bardzo skromny ślub tych dwojga młodych, które może powstaniecie, Stasia oraz Krystian. Oni nie są z Oazy, oni są z Krasnego Stawu, ale i tam chodzą do zboru, ale chcieli mieć ślub właśnie u nas, kochają nas zbór, zawsze jak mają czas i pieniążki, to do nas przyjeżdżają i właśnie ja będę miał zaszczyt połączyć ich właśnie w parę małżeńską. Także zapraszają w tą sobotę najbliższą o godzinie 13:30. Jeżeli ktoś może przyjść, masz czas, chcesz pogratulować młodym, pomodlić się także o nich, to zapraszam. 13:30 w tą najbliższą sobotę. Dobrze, chciałbym zapytać, kto jest wśród nas po raz pierwszy albo po latach przyszedł, o właśnie, to chcemy taki mały suwenir, z kim jesteśmy, kto my zacznie. To jest właśnie mama Edytki, także znamy się dobrze. Nieraz tam byliśmy w domu, także witamy serdecznie wśród nas. Proszę się czuć dobrze i nas odwiedzać. Zawsze razem się pomodlimy. Chcemy być jak rodzina i myślę, że pani też się będzie wśród nas czuła dobrze. Okej, to chyba wszystkie ogłoszenia, które miałem przekazać. Powstańmy i zaśpiewamy pieśń, podczas której zbierzemy dary. Dary dla sprawy Królestwa Bożego, także i kończymy remont kościoła. Nic się nie zmarnuje. A śpiewamy pieśń jaką?
Twoja miłość trwa.
Twoja miłość trwa.
Tak. Chwała Bogu, bracia i siostry. Najpierwsze słowo, które dał mi Pan. Tak, od mojej miłości nikt was nie oderwie, ale możecie to uczynić sami przez zaniedbanie, przez swój grzech, ale jestem hojny w odpuszczaniu. Niech słonko nie zachodzi nad gniewem waszym, nad waszym gniewem, bo to jest to, którego nienawidzę. Kocham grzeszników, ale nienawidzę grzechu. Przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, którzy macie różne słabości, a ja wam dam ukojenie. To jest słowo od Pana. Dziękuję Ci, Panie, za łaskę Twoją i za to, że powiedziałeś, że nikt nas z Twojej ręki nie wyrwie, ale też powiedziałeś, że z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. A więc czuwajcie nad swoimi zmysłami, nad słabością swojego ciała, abyście przez mojego Ducha Świętego mogli przezwyciężać wszystko to, co jest w ciele ułomne. Wszystkie potrzeby złego. Chwała Ci. Chwała Ci, Jezu, za to, że jesteś z nami, że jesteś tutaj, że słyszysz nas, Panie. I że odpowiadasz. Może czasami nie odpowiadasz w tym czasie, kiedy byśmy chcieli, ale Ty masz swój czas. Pewne rzeczy muszą dojrzeć, abyśmy wiedzieli, od kogośmy to dostali. Dziękuję Ci za wszystkich ofiarodawców. Panie, Błogosławię ich w imieniu Twoim za to, co tu złożyli. Panie, proszę Cię o przebudzenie nie tylko dla naszego kraju, ale dla wszystkich, Panie, którzy chcą przyjść do Ciebie, a tych, którzy jeszcze nie poznali Ciebie, pociągnij do siebie, pociągnij, daj zrozumienie, niech przyjdą, bo bez Twojej woli nic się nie dzieje. Błogosławię, Panie, całe miasto Lublin i wszystkich tutaj zebranych w imieniu Jezusa Chrystusa. Takie mam prawo, aby błogosławić, bo powiedziałeś, Panie, błogosławcie, nie przeklinajcie. Powołani jesteśmy, aby błogosławić, aby udzielać rad i pomocy przez Ducha, którego żeś nam dał. Amen.
Chciałbym się podzielić świadectwem, więc teraz byłby czas. Są chętni. Wiem, że modliliśmy się, niektórzy doświadczyli Bożego działania i warto o tym powiedzieć dla chwały Bożej. Dzisiaj będę mówić o człowieku, o którym już dawno nie mówiliśmy, o którym już dawno na tym miejscu nie mówiono. Mianowicie będę mówił o szczególnym człowieku, który swoją postacią, swoim działaniem miał wielki wpływ na swoje otoczenie, a także i na Biblię. Człowiek ten nazywa się Eliasz. To już mniej więcej już kojarzymy, albo nawet wiemy dobrze. Ci, którzy już znają Biblię od wielu lat, ci wiedzą dobrze, kim jest ten człowiek. Ci, którzy dopiero zaczynają tą ścieżkę za Panem Bogiem, może słyszeli, ale niewiele. Zachęcam, żeby przestudiować tę postać. Dzisiaj będziemy ją studiować i czegoś się od Eliasza nauczymy. Prawdzie żył tak dawno temu, ponieważ jest to postać prorok Starego Testamentu. Niemniej jednak w dalszym ciągu jest dla nas wzorem do naśladowania i możemy z niego wiele wzorów czerpać. Dzisiaj właśnie zobaczymy, czego się możemy od niego nauczyć. Pozwólcie, że troszeczkę o nim powiem. Wymieniony jest w pierwszej Księdze Królewskiej. Tak nagle się pojawia i od razu widać go w działaniu. Bóg go powołuje, przystępuje do działania, także nie wiemy dokładnie jego pochodzenia, ale ten moment, w którym wykonywał Boże dzieła, jest znaczący, ponieważ działy się cuda, on wypowiadał słowa do królów, miał wpływ na wielu ludzi. Trzeba o nim mówić i warto zobaczyć, czego można się od niego nauczyć. Nawet w Nowym Testamencie przeczytamy, że od Eliasza możemy się nauczyć. Możemy nauczyć się przynajmniej modlitwy, wytrwałej modlitwy. I jeszcze więcej. Dzisiaj o tym powiem. Więc po raz pierwszy jest wymieniony w tej pierwszej Księdze Królewskiej jako niosący słowo Boga Achabowi, odstępczemu królowi Izraela, który poprowadził cały naród izraelski w stronę pogaństwa. O, to możemy sobie wyobrazić. Naród, któremu Bóg się objawił, naród, który miał Mojżesza, Jozuego, Samuela i naraz jeden z królów tak bardzo mocno odstąpił od Boga, że zaczął nauczać o innym Bogu, o Baalu, zaczął nauczać o ofiarach dla obcych bogów i tak dalej, w stronę pogaństwa. Eliasz określany jest jako Tezbitczyk albo Tyżbita, gdyż urodził się właśnie w Tiszbe w Gileadzie. Ten stan rzeczy, jaki istniał wówczas, możemy przeczytać w pierwszej Księdze Królewskiej w 16 rozdziale i od 29 wiersza. Parę wierszy przeczytamy, żebyśmy widzieli tło, w jakim się obracamy. Pierwsza Księga Królewska, 16 rozdział i kilka wierszy od 29. Achab zaś, syn Omriego, objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla judzkiego. Królestwo Izraela, królestwo judzkie. Tu był król. Achab był królem w Izraelu, czyli w Królestwie Północnym. Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Gorzej. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata. Lecz ponadto pojął on za żonę Izabel, córkę Edbaala, króla Sydonu, pogańskiego króla, i służył Baalowi, bożkowi, i oddawał mu pokłon. I wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszerę. Czynów takich, pobudzających do gniewu Pana Boga Izraela, popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy jego poprzednicy. Za jego to czasów Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Może nie wszyscy pamiętają, ale w momencie, gdy armia Hebrajczyków zdobywała Jerycho w taki cudowny sposób, okrążając to miasto 7 razy i na dźwięk trąb, Pan Bóg sprawił, że grube, niesamowicie do dzisiaj można te niesamowite mury Jerycha oglądać, te mury upadły, miasto zostało zdobyte i Słowo Boże zostało wypowiedziane słowami Mojżesza, że to miasto nie ma być odbudowane, a jeżeli ktoś waży się odbudować, to będzie musiał ponieść ofiarę, jego syn pierworodny zginie. To było takie nie tyle przepowiednia, co przekleństwo nad tym miastem. Na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, czyli ktoś mimo tego przekleństwa zlekceważył to, zaczął to miasto, które miało pozostać samotnym, pustym pustkowiem, zaczął odbudowywać i musiał ponieść szkodę, jego syn pierworodny tam zginął. Założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy, czyli i najstarszy, i najmłodszy, według słowa Pana, jaki wypowiedział przez syna Nuna. To przeczytałem, żebyśmy wiedzieli, gdzie się znajdujemy. Wracamy do Eliasza. Więc idzie do króla, niesie mu przesłanie od Pana Boga i po audiencji u króla Achaba skrył się. Musiał się skryć. Tak często bywa, że gdy mówimy prawdę, komuś musimy podpaść. Jeżeli musimy tę prawdę powiedzieć w oczy, a czasami nawet schować się ze strachu. Podobnie było z Eliaszem, który skrył się na pustkowiu nad potokiem Kerit, o którym czytamy, że jest naprzeciw rzeki Jordan. I tam w cudowny sposób kruki przynosiły mu pożywienie. Po jakimś czasie z powodu suszy potok wysechł. Bóg posłał wtedy Eliasza do miasta Sarepty w Sydonie, Fenicja, gdzie mieszkał w domu pewnej wdowy, do którego Bóg posłał przez 2 lata. W tym też czasie prorok wskrzesił zmarłego syna wdowy, więc nie był bezczynny, czekał dalej na Boże polecenia, a w tym czasie dokonał kolejnego cudu, wskrzesił zmarłego syna wdowy. Przeczytamy o tym też w pierwszej Księdze Królewskiej, 17 rozdziale. U końca swojego okresu odosobnienia Eliasz spotkał Obadiasza, zarządcę pałacu króla, który został przez niego, czyli przez króla, wysłany na poszukiwanie nowych pastwisk dla bydła, gdyż dotychczasowe wszystkie wyschły. Ogromna susza z powodu pogaństwa i złych czynów króla. Pan Bóg zsyła karę na cały kraj. Tenże Obadiasz, wysoki urzędnik Pałacu Królewskiego, na polecenie Eliasza tym razem oznajmił swojemu panu, gdzie przybywa zbieg. Także wydał Eliasza, ale Eliasz chciał, żeby tak się stało, żeby doszło do spotkania z królem. Wkrótce potem król spotyka Eliasza i obarcza go odpowiedzialnością za wszystkie nieszczęścia Izraela. Ty jesteś winien. W sobie nic nie widział. To ty, prorok Boży, ty przepowiedziałeś, ty masz taką moc, mógłbyś na nas sprowadzić dobro, a sprowadziłeś zło. Coś takiego. A przecież to on, Achab, rozgniewał Boga, wprowadzając w swoim kraju kult Boga Baala za namową swojej pogańskiej żony Izabel. Rozstrzygnięciem sporu o prawdziwość Boga, jak Eliasza czy Baala Achaba, miały być publiczne ofiary całopalne na górze Karmel. Bóg pozwolił Eliaszowi dokonać cudu, który przekonał Izraelitów o fałszywości Baala i o prawdziwości oczywiście Boga Izraela. 450 proroków tego bożka, Baala, zostało zabitych od tego czasu. Krainę opuściła susza i głód. Izabel, ta pogańska królowa, żona Achaba, rozsieczona śmiercią proroków Baala, przecież ona za tym stała, ona roztaczała opiekę nad tym kultem, rozsieczona śmiercią proroków Baala zagroziła Eliaszowi śmiercią. Lecz ten zbiegł do Berszeby. Także nawet prorok, który jest prowadzony przez Boga, otrzymuje słowo od Boga, ma taki mocny kontakt z Bogiem, jak to człowiek, też się przestraszył i zbiegł. Mógł inaczej zadziałać, mógł polegać bardziej na Bogu, ale zbiegł do Berszeby i ukrywał się w puszczy. Gdy odpoczywał pod drzewem Janowca, odezwał się głos anioła do niego: wstań, jedz, bo jeszcze daleką drogę masz. Ożywił się i wyruszył i szedł o mocy tego pokarmu z nieba przez 40 dni i 40 nocy do góry Choreb. I on sam był narzędziem w rękach Boga, by czynić cuda i sam doświadczył wielu cudów. Wspaniałe rzeczy. Tam zobaczymy, czytając o nim. Do góry Choreb na Synaju, gdzie zamieszkał w jaskini. Bóg zapytał go, co tu czynisz, Eliaszu? Co tu czynisz, Eliaszu? No i w odpowiedzi Eliasz użala się. Ci, którzy znają tę historię, wiedzą, jak to było. Użala się. O, Panie Boże, ja musiałem uciekać i w ogóle sam jestem. No, Pan Bóg musiał oczywiście go wyprowadzić z błędu. Ale no, Pan Bóg rozumie nasz ludzi, nasze słabości i nakazał Eliaszowi, aby przestał tam te swoje narzekania. Powiedział mu, jaka jest prawda, że wielu jeszcze ma sług w całym tym kraju. I nakazał mu uczynić pewne dzieła. Ma iść do Damaszku, namaścić Hazaela królem Aramu, Jehu królem Izraela, a Elizeusza prorokiem na swoje miejsce. No dobrze, i teraz przejdziemy do właściwego tematu. Będziemy mówić o Eliaszu, o jego charakterze. Przyjrzyjmy się jego charakterowi. Troszeczkę o tym wspomniałem, może zobaczyliśmy pewne słabości u niego w charakterze, ale chcę teraz powiedzieć o jego mocnych stronach. Chcę teraz przedstawić go jako człowieka, którego Bóg używał potężnie i uważał, że tego człowieka warto używać. Dlaczego akurat wybrałem o nim dzisiaj? Eliasz żył w trudnych czasach. I my żyjemy też w trudnych czasach. I Nowy Testament Starego za przykład mówi, że jeśli Eliasz mógł być używany przez Boga, on jako człowiek mógł się modlić tak skutecznie, to i my też możemy modlić się skutecznie i możemy być przez Boga używani. I właśnie o tym chcę dzisiaj mówić. Więc charakter Eliasza. Jeszcze troszkę o Eliaszu. Co znaczy jego imię? Jego imię znaczy Bóg jest moim Bogiem, a Tyżbita, więc pochodził z Tiszbe, Gilgal, jak pamiętamy, Tyżbita znaczy ten, który przemienia, ten, który przeobraża. Więc nomen omen, to imię ma coś do powiedzenia. Samo imię Eliasz, samo imię Tyżbita, to ma coś do powiedzenia. Czasami warto wiedzieć, jakie my mamy imię, bo okazuje się, że także i nasze imię ma nam coś do przekazania. Gdy będziemy mówić o Eliaszu, to można tu zastosować takie polskie przysłowie. Tam, gdzie kończą się nasze możliwości, zaczyna się czas działania Boga. Tam, gdzie kończą się nasze możliwości, zaczyna się czas działania Boga. I to przez cały czas w życiu Eliasza to zobaczymy. Co się kończy ludzkiego, a wtedy Bóg przystępuje potężnie do działania. Ci, którzy znają angielski, to powiem angielski odpowiednik, jaki jest. Bardzo ciekawy, man's extremity is God's opportunity. Więc Eliasz był człowiekiem, którego Bóg wybrał na krytyczny czas. Dzisiaj żyjemy w tych czasach, o których się mówi bardzo często, że są to czasy ostatnie. I rzeczywiście na naszych oczach dzieją się rzeczy, dla których kiedyś trzeba było dziesiątków lat. A dzisiaj w ciągu roku widzimy takie przemiany, że nie można nadążyć za tym tempem. Żyjemy w takim krytycznym czasie i Pan Bóg potrzebuje mieć silny Kościół, ludzi, na których może polegać. Pan Bóg potrzebuje Eliaszów. Zobaczmy, kim był Eliasz. Pierwsza Królewska, 19 rozdział i 14 wiersz. Tam spójrzmy. A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, mówi do Boga. Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastało na moje życie, aby mi je odebrać. To wtedy tak się żali do Pana Boga. Ale tu na samym początku mówi to, co jest prawdą. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów. Gorliwie. Był to człowiek pasji. Człowiek, który, gdy przystępował energii do dzieła, to przystępował do działania z energią, z przekonaniem, z determinacją. Człowiek pasji. I takich poszukują nie tylko dyrektorzy wielkich firm, nie tylko wtedy będziemy mieli powodzenie w naszym biznesie, kiedy będziemy właśnie z pasją czynili to, co mamy czynić, ale także i Bóg. Bóg też poszukuje ludzi, którzy są gotowi czynić to, co robią z pasją. I On wie, że takim był. Jak coś miał do zrobienia, to robił to z pasją, gorliwie. Jakuba 5:17. To już Nowy Testament. Zobaczmy właśnie, co Nowy Testament powie nam na temat Eliasza. To, co już też wspomniałem. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, do ciebie, do mnie. I modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Umiał się modlić, modlił się, czekał na rezultaty. Te rezultaty otrzymał, widział. To był człowiek pasji i takich Bóg lubi i takim odpowiada na ich modlitwy. Pasja, determinacja, przeświadczenie, że no, jeśli Bóg to dla Boga, to z pewnością chce to zrobić. Po drugie, człowiek modlitwy, jak już o tym przeczytaliśmy. Może Pierwsza Królewska, 17 rozdział, 20 wiersz. Następnie zawołał do Pana tak. Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? No tak się modlił do Pana Boga. Takich użył słów. My pewno byśmy tak się nie modlili. Ale on tak to widział, tak chciał to ująć. Chodzi o syna tej wdowy, która mu udzieliła gościny na 2 lata. Syn umiera i zdeterminowany, ten prorok był mocno zdeterminowany, żeby coś z tym zrobić, bo ta wdowa przyszła do niego. Jesteś mężem Bożym, udzieliłam ci gościny, a tu umiera mój syn. Czemu tak? Czemu tak się dzieje? No i prorok wpadł chyba w lekką panikę i tak się modli. Ale modli się właśnie w taki właśnie sposób. I Pan Bóg nie gniewa się, jeżeli powiemy szczerze, co myślimy, jeżeli z Nim szczerze rozmawiamy, Pan Bóg się nie obraża i w tym przypadku również Pan Bóg odpowiedział, stał się cud. On był człowiekiem modlitwy. Dalej, pierwszy wiersz 17 rozdziału. Pierwsza Królewska, 17 rozdział i pierwszy wiersz. Wtedy Eliasz Tyszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba. Jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. O, to jest cały Eliasz. Jeszcze nic nie było, nic się nie stało, ale on już wiedział, że to się stanie. On wiedział, że tak będzie. Powie słowo i tak ma być. Dlaczego był taki przekonany? Czy dlatego, że był taki zewadacko pewny siebie, bez podstaw? Nie. Wiedział, że to jest słowo od Boga, że to, co mówi, to mówi od Pana Boga. Weźmy też drugą Księgę Królewską, 2 rozdział, 14 i 15 wiersz. Drugą Księgę Królewską, 2 rozdział, 14 i 15 wiersz. Widzimy w tych fragmentach Słowa Bożego człowieka mocy. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, to już Elizeusz. Uderzył nim w wodę i rzekł, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył w wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę i Elizeusz, jego uczeń, jego następca, przeszedł. I 15 wiersz. A gdy to zobaczyli sprzeciwka uczniowie proroccy z Jerycha, rzekli, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. Duch Eliasza, nawet gdy już Eliasza nie było, ale płaszcz prorocki, który przekazał Elizeuszowi, miał również tę moc, to znaczy Pan Bóg się przyznawał do Eliasza. I tak jak pomazany był Eliasz, tak też pomazany był również Elizeusz, którego Bóg powołał. I w tym kontekście również i Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 17 werset. Człowiek mocy. Łukasza, 1 rozdział i 17 werset. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, mowa o Janie Chrzcicielu, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. I Nowy Testament pamięta o Eliaszu i pamięta go właśnie w taki sposób. Duch mocy Eliaszowej ma ducha, ma moc, człowiek szczególny, człowiek, którego Pan Bóg używał, Jan Chrzciciel tak ma właśnie również działać. W mocy i w duchu Eliasza. I kolejna rzecz, która była u Eliasza i której warto się przyjrzeć i o nią się starać. Pierwsza Królewska, 17 rozdział, wiersze 5 do 7. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana, odszedłszy zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. Widzimy Eliasza, ja widzę w nim wytrwałość. Człowieka, który wytrwale czeka na dalszy krok, czeka na spełnienie się Bożego poselstwa, czeka na kolejny sygnał od Pana Boga. W każdej materii, w każdym szczególe liczył na Pana Boga i czekał wytrwale na to, co Pan Bóg jemu dalej pokaże. Nie chciał czynić sam, nie był niecierpliwy, nie uważał, że coś się źle dzieje, coś poszło w złym kierunku, albo że jego czas się skończył, albo jakieś inne sprawy w niewłaściwym poszły kierunku. Czekał wytrwale na kolejne rzeczy, które będą pochodziły od Boga. Czekał wytrwale na to, co Pan Bóg dalej powie i jak poprowadzi. Człowiek, którym widać wytrwałość. Był gotowy nad tym potokiem w jakimś szałasie przeczekać, jedząc cały czas to samo, chociaż to cudowny posiłek, ale jednak w każdym razie człowiek wytrwałości. Dalej, kolejna rzecz bardzo ciekawa. Pierwsza Królewska, 18 rozdział, 10 werset. 18:10, bardzo ciekawa rzecz, zobaczymy zaraz. Jako żyje Pan, Twój Bóg, że nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posyłał mój Pan, aby cię tam szukano. A gdy mówiono, nie ma go tu, to odbierał przysięgę od królestw i od narodów, że cię nie znaleziono. O co tu chodzi? Chodzi o to, że był człowiekiem poszukiwanym. Nie po to, żeby jakiś cud zrobił, tylko król poszukiwał go, żeby go zgładzić. Żeby tego, który mówi prawdę w oczy, żeby tego, który wypowiada słowa i dzieje się susza, który modli się i ta modlitwa jest wysłuchiwana, który mocno wystąpił przeciwko kultowi pogańskiemu Baala, chodziło o to, żeby tego człowieka zlikwidować, unicestwić, pozbawić się go. I szukamy go wszędzie, pod każdym krzakiem, w każdym miejscu, w którym człowiek może się ukryć. Nawet w ościennych królestwach, jak widzimy, szukano. Nawet wymagano, żeby przysięgali, że tutaj Eliasza nie było, nie ma i z pewnością nie będzie. Jak się pojawi, to oni go złapią i dostarczą. Czyli był człowiekiem specjalnej ochrony. Specjalnej ochrony i tę ochronę zabezpieczył dla niego sam Pan Bóg. Pan Bóg już zadbał o to, żeby był ukryty, żeby nawet mogli na niego patrzeć, a mimo to, żeby go nie odkryto. Był pod specjalną Bożą ochroną. I w tym czasie, gdy wykonywał Boże działanie, Pan Bóg zadbał o to, żeby nic mu się nie stało. O, czy w tych czasach nie potrzebujemy coś z tych rzeczy, które miał Eliasz, którego Bóg powołał na trudny czas, żeby był jego instrumentem i działał w jego imieniu? Tak. Pan Bóg szuka takich ludzi i jak mówi Nowy Testament, Eliasz, ten człowiek ducha, modlitwy, mocy, pasji, wytrwałości i specjalnej ochrony od Pana Boga, że ten człowiek jest podobny do ciebie i do mnie. Ja wiem, że tak o sobie nie myślimy. Wiem, że tak o sobie nie myślisz. Gdzie mi tam do Eliasza? Gdzie mi tam? Jednak Nowy Testament mówi wyraźnie, możemy być do niego podobni. Tylko taka mała rzecz, żeby postarać się o więcej pasji do naszego działania dla Bożej sprawy, więcej modlitwy, tak a propos przypomnę, czwartek, godzina 19, więcej modlitwy, więcej zaufania do Pana Boga, że udzieli swojej mocy, swojego ducha i wtedy będę zwycięzcą. Ostatnio w Wrykach o tym rozmawialiśmy, Jeśli czytamy, że jesteśmy zwycięzcami, to co to znaczy zwycięzca? O tym też troszkę dyskutowaliśmy. Troszkę trwałości dodać do naszego sposobu życia, działania i zaufać Bogu, że On nas ochrania, że jesteśmy pod Jego ochroną i o dziwo staniemy się prędzej niż myślimy podobni do Eliasza, którego Bóg chciał używać, używał na trudny czas. Teraz jest trudny czas, Pan Bóg szuka tych, którzy będą chcieli dać się powołać i posłać. Może właśnie Ty, a może wszyscy. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy Panie Boże nasz, że tacy ludzie zwykli, którzy potrafili się bać, którzy potrafili być zmęczeni strasznie, że tacy ludzie jak my, Ty powoływałeś i oni wykonywali wielkie, niesamowite rzeczy w Twoim imieniu. Cuda wręcz, a byli zwykłymi ludźmi, Panie Boże. Ale zaufali Tobie, przyoblekli moc wysokości i mogli czynić tak wielkie rzeczy. Pomóż nam, Panie Boże, bo my też żyjemy w takich trudnych czasach, w czasach przełomu, w czasach, w których to, co kiedyś działo się przez 10 lat, się dzieje w ciągu jednego roku. Panie Boże, pomóż nam, abyśmy byli do Eliasza podobni. W naszej modlitwie, zaufaniu, a przecież Ty będziesz nas strzegł, bo obiecałeś i chcesz to samo czynić, co w jego przypadku. Naucz nas, Panie, modlić się, naucz nas, Panie Boże, wytrwałości, naucz nas, Panie Boże, przeoblekać się w mocy wysokości. Panie Boże, we wszystkim wszystko zabezpieczasz, abyśmy tylko chcieli dać się posłać. Dziękujemy, że możemy na to liczyć. Dziękujemy, że to chrześcijaństwo jest bogate. Dziękujemy, że w tym chrześcijaństwie jest tyle rzeczy ciekawych. Nie ma tutaj nudów. Nie ma tutaj czegoś, nad czym nie możemy zapanować. Ty nad wszystkim zapanujesz. Panie Boże, i Ty posyłasz. Dziękujemy z całego serca za to, co Ty przygotowałeś dla swojego ludu, dla swoich dzieci. Dla każdego z nas. Dziękujemy. Amen. Śpiewamy pieśń. Jaką?
Niech ogień Twój.
O.
Właśnie. Jeżeli chcemy być jak Eliasz, to Boży ogień musi palić się w nas. Amen. Dlatego czasami musimy zawołać: Boże, rozpal ogień we mnie. Niech tak on jest. Zapłoni, niech przejmie moje serce.